Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jakiś czas temu opowiedzieliśmy Wam o Benito Mussolini. Poznaliśmy jego nie do końca normalną osobowość, a dziś opowiemy sobie o równie specyficznych poglądach tego jegomościa. Bo co by nie mówić, faszyzm był jedną z najważniejszych ideologii XX wieku. To znaczy, żeby było jasne, nie najlepszych, a najważniejszych. Czyli po prostu, że miał ogromne przełożenie na historię. Jednak co wspólnego faszyzm ma ze sraczką, co z rasizmem i czemu Mussolini i jego towarzysze mieli gigantycznego farta, że przyszło im żyć i rządzić właśnie w tamtych czasach? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. W wielu miejscach znajdziecie informację, że faszyzm pojawił się zaraz po I wojnie światowej. Czy to prawda? Tak. Natomiast warto wiedzieć, że już wcześniej ludzie szukali alternatywy dla z jednej strony wściekłego kapitalizmu, gdzie na zwykłych robotnikach jeżdżono jak na burych sukach, a z drugiej strony dla komunizmu, gdzie fani tego ustroju chcieli, żeby każdy miał tyle samo i tak samo, nawet jeśli miałoby to koniec końców oznaczać, że każdy będzie miał kijowo. Poszukiwanie alternatywy przerwała jednak wielka wojna, która zmieniła świat. Po I wojnie światowej nie było chyba na naszym kontynencie osoby, której ten konflikt nie namieszałby w życiu. Jeśli ktoś przeżył to kilkuletnie piekło, to najpewniej albo stracił kogoś bliskiego, albo sam został ciężko ranny, a później jeszcze został bez środków do życia, bo gospodarka padła na pysk i było naprawdę ciężko znaleźć pracę. Najbardziej w tym całym bałaganie powojennym nie byli się w stanie odnaleźć kombatanci, którzy tyle przecież ryzykowali, a później jeszcze zostali. I tak jak już wspomniałem, nie dość, że bez środków do życia, to jeszcze bez perspektyw. Tak też było chociażby we Włoszech, ale tam problem jeszcze polegał dodatkowo na tym, że nikt nie był w stanie zebrać państwa do kupy. Przez 4 lata było 7 różnych rządów. Ludzi, a zwłaszcza kombatantów, szlak jasny trafiał i nie w głowie im były jakieś szczytne idee o równości. Chcieli mieć co żreć i czuć się bezpiecznie i tutaj jak w masło wjechały poglądy Mussoliniego i jego towarzyszy, że to państwo jest najważniejsze i to ono ma dbać o ludzi. I sterować ekonomią, ale to już jakby mniej ważne. Zdesperowani i wygłodzeni ludzie nadstawili uszu, bo zaczęły im się podobać te hasła głoszone przez faszystów. Właśnie, bo zaraz przeskoczymy bardzo ważną rzecz. Jacy faszyści? Kto to w ogóle był? Pierwszymi faszystami byli kombatanci, których związek założył Benito Mussolini 23 marca 1919 roku. Związek to fascio po włosku, stąd właśnie określenie faszyści. Naturalnie wielu kombatantom należy się ogromny szacunek, ale też nie ma się co oszukiwać. Ogromna ich część ma strasznie zrytą psychikę i ja się wcale nie dziwię. Jakbym ja się naoglądał tylu okropieństw co oni, to też bym pewnie przestał wierzyć w jakieś humanistyczne ideały i w to, że konflikty da się rozwiązać inaczej niż przy użyciu przemocy. Niestety bardzo wiele takich osób trafiło do ekipy Mussoliniego, co wcale nie znaczy, że na początku to była jakaś ogromna ekipa. Co nie znaczy, że nie umieli głośno krzyczeć. Na początku domagali się całkiem przyjemnych rzeczy, na przykład proklamowania republiki, bo warto pamiętać, że Włochy miały wtedy jeszcze króla, a poza tym prawa głosu dla obu płci, zniesienia obowiązku wojskowego, podziału ziemi, podatku od kapitału, współzarządzania firmami przez pracowników.
Zaraz, zaraz! Co?
No właśnie, trochę nie za dużo lewicowych haseł, jak na ugrupowanie, które dzisiaj kojarzymy ze skrajną prawicą. Jak najbardziej, ale to były same początki faszyzmu, gdzie Benito i jego koledzy chcieli uchodzić za partię pośrednią, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a już na pewno charakterystyczną stylówę. Bo faszyści, niczym zespoły weselne, bardzo mocno stawiali na wizerunkową spójność. Czarne koszule miały symbolizować żałobę, nie tylko po kolegach, którzy zginęli na wojnie, ale też po pogrzebanych marzeniach. Za symbol przyjęli sobie trupią czachę i pięść, czyli emblematy oddziałów szturmowych. No i jeszcze nie zapominajmy o tym słynnym geście zamawiania 5 piw, do którego dorobiono teorię, że wywodzi się ze starożytnego Rzymu i to miało podkreślać imperialne tradycje przodków, do których których spoko by było wrócić. Czy się udało? Dzisiaj wiemy, że na krótszą metę tak, ale w 1919 roku po wyborach można było mieć wątpliwości, bo faszyści uzyskali bardzo słaby wynik. Coś trzeba było z tym zrobić. To właśnie wtedy Mussolini i jego ekipa postanowili się zradykalizować w prawą stronę. Czemu akurat w prawą stronę? Bo takie mieli poglądy? Być może też, ale na pewno było tam więcej pieniędzy, których faszyści potrzebowali. To były bowiem czasy, kiedy właściciele fabryk i innych zakładów pracy z przerażeniem patrzyli, jak podjarani komunizmem robotnicy wzniecali kolejne strajki i doprowadzali ich na granicę bankructwa. W związku z tym wielu przedsiębiorców bardzo chętnie wyłożyło hajs na faszystów, którzy teraz wzięli sobie za główne hasło walkę z komuną ku chwale wielkich Włoch. Taką walkę, jaką znali z wojny, czyli brutalną. Zaczęło się organizowanie bojówek, które dowodzone przez lokalnych liderów wpadały z pałami między strajkujących i rozpędzały wiece. Ale przy okazji te same bojówki bardzo brutalnie rozprawiały się z każdym, kogo uznano za przeciwnika faszyzmu. Dochodziło na przykład do zamachów bombowych, ale bardzo popularne były publiczne upokorzenia. Polegało to na tym, że, tak jak już wspomniałem, publicznie kazano takiej osobie pić olej rycynowy, co po prostu powoduje dość szybką sraczkę. Co na to policja, ktoś zapyta. W powojennych Włoszech była tak słaba i bezsilna, że nikt się nią w ogóle nie przejmował. Tym bardziej, że faszyzm w nowej odsłonie zyskiwał coraz więcej fanów. Po 3 latach było ich jakieś 300 tysięcy. A czy powinno nas dziwić, że ludzie wspierali faszystów? Niestety nie do końca, bo owszem, byli oni brutalni, ale rozumowanie zabiedzonej, prostej ludności było banalne. Przynajmniej coś robią, żeby była zmiana. Nikt nie myślał o długofalowej perspektywie. Bieda była teraz i to jest zawsze najważniejsze w takim toku myślenia tego typu osób. Faszyści mieli coraz większe poparcie, a że tak jak już wspomniałem, rządy się wtedy często zmieniały, to nie musieli zbyt długo czekać do kolejnych wyborów do parlamentu. Tym razem weszło ich koło 30 i tutaj pora na kolejną tęgą niespójność. Bo faszyści powchodzili z list liberałów. Jakim cudem? Ano takim, że oni nie mieli wtedy jeszcze własnej partii. W 1920 roku to była po prostu grupa osób o, nazwijmy to, specyficznych poglądach. I liberałowie tak sobie to wymyślili, że jeżeli powciągają na swoje listy takie osoby, które cieszą się społecznym poparciem, no to wiadomo, będą na nie głosy. I siłą rzeczy będą wtedy mieli większą siłę w parlamencie, a po wyborach się tych faszystowskich buraków usadzi w szeregu, każe głosować na zawołanie i spokój. Bardzo się przeliczyli.
Amatorzy! Nie można się wiązać z mądrzejszymi od siebie!
W listopadzie 1921 roku Związek Kombatantów przekształcił się w Narodową Partię Faszystowską. Mussolini ogłosił się wodzem i wszyscy zdali sobie sprawę, że kurczę, oni się tutaj jednak nie przyszli nachapać na jedną kadencję, tylko chcą przejąć władzę. Faktycznie faszyści mieli taki plan, ale doskonale wiedzieli, że nie mogą tego zrobić na farta, nieprzygotowani. Dobrze wiedzieli, że w polityce, zwłaszcza na początku, trzeba mieć wsparcie bogaczy. To też zaczęli głosić hasła totalnej wolności gospodarczej i przedsiębiorcy zaczęli się do nich coraz szerzej uśmiechać, ale trzeba było urobić jeszcze największą firmę na świecie, czyli Kościół. Na początek faszyści przestali go krytykować, ale kolejne kroki były już dobrze przemyślane. Oczywiście faszyści nie planowali ani na moment przestać działać zbrojnie. W maju 1922 roku bojówki zajęły miasta na północy Włoch, a jak ludzie, w tym ci zrzeszeni w związkach zawodowych, które faszyści na początku bardzo mocno wspierali, zaczęli się burzyć przeciwko agresji, to zaczęło dochodzić do jeszcze bardziej brutalnych prześladowań, a faszyści pozostawali przez cały czas bezkarni, co tylko utwierdziło Mussoliniego w przekonaniu, że chyba warto zaryzykować i spróbować przejąć władzę za pomocą zamachu stanu. Uznał, że król jest zbyt miękki i będzie chciał uniknąć rozlewu krwi. Jak zobaczy tysiące wściekłych faszystów wchodzących do Rzymu, to nie rzuci wojska, które oczywiście rozniosłoby faszystów w kilkanaście minut, tylko postara się załatwić sprawę pokojowo. Bez ani jednego wystrzału mianuje Mussoliniego premierem. Bardzo odważna teza, ale postanowił spróbować. 28 października od 15 do 30 tysięcy wściekłych kolesi w czarnych koszulach ruszyło w stronę Rzymu. Czy był wśród nich Benito Mussolini? Nie. Ten po męsku został na północy kraju, żeby w razie czego móc szybko czmychnąć do Szwajcarii, ale nie było takiej potrzeby, bo Skubany dobrze obstawił. Król nie wysłał wojska przeciwko faszystom, którzy mieli duże społeczne poparcie. Nie chciał wojny domowej. Mianował Benito Mussoliniego premierem, a jego pierwsza przemowa w tym charakterze była bardzo w stylu Mussoliniego. Panowie, to co spełniam dzisiaj w tej sali jest aktem formalnego względem was uszanowania, za co nie żądam od was żadnego dowodu specjalnej wdzięczności. Doszło do tego, że naród włoski, jego najlepsza część, powołał rząd, nie pozwalając sobie niczego narzucić parlamentowi. Oświadczam z tego miejsca, że rewolucja ma swoje prawa. Jestem tutaj, by bronić rewolucji czarnych koszul i potęgować jej skutki. Nie chciałem odnieść miażdżącego zwycięstwa, choć mogłem, narzuciłem sobie pewne granice. Z 30 tysiącami świetnie uzbrojonej młodzieży, gotowej na wszystko i oczekującej tylko ode mnie niemal mistycznego rozkazu, mógłbym ukarać wszystkich tych, którzy oczerniali faszyzm i usiłowali obrzucić go błotem. Mogłem w tej głuchej, szarej sali urządzić biwak dla bojówek. Nie, no klasyczny ludzki pan. Mógł gorzej, ale nie chciał. Jednak jak ktoś nie umiał czytać między wierszami, to mógł odnieść wrażenie, że Mussolini to jest naprawdę spoko ziomek, bo na przykład poprosił o przekazanie mu pełni władzy do kolejnych wyborów, żeby w razie czego to on poniósł pełną odpowiedzialność. Oczywiście dostał ją i błyskawicznie zaczął wykorzystywać. Jego ludzie zaczęli kontrolować administrację. Założył też faszystowską milicję, na czele której postawił ziomka generała. Jednak cały pech tej sytuacji polegał na tym, że przejęcie władzy przez faszystów zgrało się z momentem, kiedy kończył się ten powojenny kryzys i gospodarka zaczęła się rozpędzać. Ludziom zaczęło się żyć lepiej, ale bardzo wiele osób uważało, że to wyłącznie zasługa faszystów, którzy znakomicie wstrzelili się w moment. Jednak faszyści nadal nie mogli być pewni, czy zgarną większość w kolejnych wyborach, w związku z czym postanowili troszeczkę pokombinować przy ordynacji wyborczej, czyli po prostu przy zasadach przyznawania mandatów poselskich. Nowe prawo naginało nie tylko demokrację, ale też bardzo mocno matematykę, ponieważ faszyści wyszli z wesołego założenia, że 1/4 to w zasadzie to samo co 2/3. O co dokładnie chodzi? Otóż faszyści stwierdzili, że jeżeli jakaś partia zdobędzie 25% głosów, to z automatu dostaje 2/3 miejsc w parlamencie i w zasadzie może rządzić sama. Głupie to? No głupie, ale co zrobić? Dodajmy jeszcze do tego zastraszanie ludzi przy wyborach i w zasadzie nie powinno nas dziwić, że faszyści bez większego problemu zgarnęli w przeliczeniu te 66% mandatów poselskich. Oczywiście nie każdemu się to podobało, ale wtedy, po tych wyborach, Włochy były już na skraju totalitaryzmu, a czary goryczy przelało morderstwo Giacomo Matteottiego, socjalisty, który w swoim przemówieniu poddał w wątpliwość legalność tych całych wyborów, a potem dorzucił jeszcze co nieco o faszystowskim terrorze, po czym ślad po nim zaginął po jakimś czasie, a jego zwłoki znaleziono dopiero po 2 miesiącach, podziurawione sztyletami i oczywiście nikt nie miał wątpliwości, kto za tym morderstwem stał. Co na to Mussolini? Początkowo potępił zamach, ale jakiś czas później znowu postanowił postawić wszystko na jedną kartę i wygłosił taką mowę. Oświadczam tutaj, w obecności tego zgromadzenia i przed całym narodem włoskim, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność polityczną, moralną, historyczną za wszystko, co się stało. Jeżeli słowa, mniej lub bardziej wypaczone, wystarczają, by powiesić człowieka, to bierzcie słup i bierzcie sznur. Jeżeli faszyzm to tylko pałki i olej rycynowy, a nie szlachetny zryw elity młodej Italii, to wina jest moja. Jeżeli faszyzm był zbrodniczym stowarzyszeniem, to ja jestem szefem tego przestępstwa. Stowarzyszenia. I znowu zależy, kto będzie oceniał. Jeden stwierdzi, że nie, no Mussolini po męsku wziął to wszystko na klatę, a inna osoba stwierdzi, że między wierszami poparł morderców i dał ciche przyzwolenie na kolejne tego typu akcje.
Szefie, a jak się ludzie zczają?
Nie zczają się. Dajmy im tylko żreć i jakiś socjal.
Po tym jasnym sygnale od szefa faszyści wrzucili piąty bieg w swojej machinie w pierdolu i już nie tylko bojówki biły bezkarnie ludzi na ulicach i poiły ich olejem rycynowym, ale też wjechała cenzura. Zamykano media nieprzychylne władzy. Fani opozycji lądowali w więzieniach, a strajków w sumie nie trzeba było rozpędzać, bo zostały zakazane. Pytanie tylko, czy faszyści faktycznie tak się czuli zagrożeni przez polityczną konkurencję? Raczej nie. Ta cała atmosfera miała na celu wprowadzenie we Włoszech takiego przekonania, że non-stop ktoś się czai na faszystów, którzy przecież chcą tylko dobrze, a te wszystkie ograniczenia wolności to tylko w dobrej intencji, żeby w kraju żyło się lepiej. I żeby jeszcze podtrzymać tą atmosferę zagrożenia biednych faszystów, to podsycano to wszystko zamachami na Benito Mussoliniego. Fakt, że ktoś podnosił rękę na narodowego dobrodzieja, dzięki którego rządom pociągi jeździły regularnie, sprawiał, że coraz więcej osób murem stało za faszyzmem. Ale oczywiście te osoby nie miały prawa wiedzieć, że niektóre z tych zamachów to były po prostu ustawki. Raz na przykład gruchnęła w mediach informacja, że faszyści udaremnili zamach na Duce, ale oczywiście nie dodano, że była to ustawka tak potężna, że domniemanemu zamachowcy, albo inaczej niedoszłemu zamachowcy, faszyści nawet dostarczyli broń. Innym razem Mussolini faktycznie został ranny. Lekko. W nos. A strzelać miała do niego jakaś szalona baba, o której oczywiście też słuch szybko zaginął. Zostańmy jeszcze na moment przy tym, jak faszyści mieszali ludziom w głowach, bo trzeba im przyznać, że byli w tym naprawdę skuteczni. Taki zwykły, szary człowiek, który albo się po prostu nie interesował polityką, albo bał się zagłębiać w te rejony, to mógł odnieść wrażenie, że faktycznie w kraju żyje się lepiej, a co więcej, on sam ma na to bezpośredni wpływ. I nie ma tutaj lepszego przykładu niż korporacje pracownicze. Co to takiego było? To były zrzeszenia pracowników danej firmy, ale nie tylko szefowie, ale też na przykład robotnicy. Generalnie to były takie ekipy, które miały reprezentować interesy danych grup przed rządem. Pytanie tylko, co w tym złego, nie? Teoretycznie nic. Pomysł, żeby każdy mógł być pewny, że jego przedstawiciele walczą w jego imieniu o lepsze jutro, jest świetny. Przy czym, tak jak we Włoszech od pewnego momentu była tylko jedna partia, tak i te stowarzyszenia mogły być tylko dla fanów faszyzmu. Inne były nielegalne. Ale to dopiero początek, bo korporacje pracownicze miały odegrać gigantyczną rolę przy nowej ordynacji wyborczej. Faszyści powiedzieli tak. Kochani Włosi, zrobimy w ten sposób. Miejsc w parlamencie jest 400, ale to wy, ludzie, najlepiej wiecie, kto powinien rządzić. Być może tacy ludzie są obok was. To też zrobimy w ten sposób, że w tych waszych korporacjach pracowniczych wybierzecie spośród siebie 800 kandydatów, a później my z tych 800 w naszej Wielkiej Radzie Faszystowskiej wybierzemy 400 najlepszych i w ten oto sposób wspólnie wybierzemy ludzi do parlamentu. I znowu od strony teoretycznej nie można się za bardzo przyczepić do tego pomysłu. Gdyby tylko te korporacje pracownicze nie były od początku sługusami faszystów i wiadomo, że od razu na tych listach i tak znajdą się osoby, które miały się na nich znaleźć. Później chyba się przestało chcieć Mussoliniemu kreatywnie oszukiwać rodaków i w 1939 roku po prostu pozbył się parlamentu. Zwolennicy faszyzmu wypominają też często, że poza punktualnymi pociągami, co z jakiegoś powodu jest bardzo często wywlekane, równie ważna była opieka nad dziećmi. Rodzice za darmo mogli je zostawić w państwowych przedszkolach. Ale czy tak kompletnie za darmo, to nie wiem, czy się zgodzić, bo już w tym wieku, w tychże instytucjach robiono dzieciakom wodę z mózgu. Zakładano im czarne koszule i brały one udział w ćwiczeniach z małymi karabinami. No dobra, ktoś powie, ale przynajmniej faszyści w odróżnieniu od ich niemieckich kolegów nie byli rasistami. A nieprawda, nie do końca. Bo początkowo Mussolini faktycznie uważał, że nie ma czegoś takiego jak lepsza, czysta rasa i że w ogóle rasizm Hitlera i jego kolegów jest głupi i bez sensu. Co więcej, wielu Żydów, którzy w popłochu musieli uciekać z III Rzeszy, znajdowało schronienie we Włoszech, ale do czasu, konkretnie do roku 1938, kiedy to faszyści ogłosili manifest rasy, który w zasadzie był kopią nazistowskich ustaw norymberskich. Żydzi mogli się pożegnać nie tylko z obywatelstwem, ale też na przykład ze sprawowaniem urzędów państwowych. Czy rządy faszystów we Włoszech skończyły się razem z II wojną światową? No nie, skończyły się w roku 1943, kiedy wcześniej nie tak odważny król postanowił odwołać Mussoliniego ze stanowiska i kazał go aresztować. To aresztowanie nie trwało zresztą bardzo długo, ale o tym może kiedy indziej. W każdym razie pamięć o faszyzmie przetrwała jeszcze długie, długie dekady i nawet dzisiaj starsi Włosi wspominają, że było wpyte, bo pociągi punktualne i gospodarka się rozkręciła. Tylko gospodarka i tak by się rozkręciła, patrząc na ogólnoświatową tendencję, a punktualne pociągi naprawdę mógł też wprowadzić ktoś inny z mniej radykalnymi poglądami i bez bojówek. A z drugiej strony, jak komuś było po drodze z takimi poglądami albo nie lubił się wychylać, to nic dziwnego, że żyło mu się dobrze. Sami najlepiej ocencie, czy chcielibyście żyć w takim państwie, znając plusy i minusy, a żeby poznać ich jeszcze więcej, to koniecznie sięgnijcie po bardzo fajną, beletryzowaną biografię Mussoliniego, M. Syn Stulecia, której autorem jest Antonio Scurati. Jest bardzo dobrze osadzona w początkach włoskiego faszyzmu. Pokazuje, jak czasem niestety idealnie można się wstrzelić w potrzeby zdesperowanych ludzi i uświadamia, że niestety do takiej sytuacji może równie dobrze dojść i w naszych czasach, ale może dość już spoilerów. Koniecznie obczajcie książkę M. Syn Stulecia, wydawnictwa Sonia Draga, a my widzimy się niebawem.